chyba piąta doba żeglowania nad samym ranem, kiedy w jacht uderzył gazowiec. Olbrzymi statek, który przepołowił chyba wręcz jacht na pół.
Syn w tym momencie spał w części dziobowej jachtu. Odpoczywał, nie był na wachcie w momencie tego tragicznego zdarzenia.
Widać było, że na pewno są na wspólnym kursie, bo załoga zakładała sztormiaki, miała też przypięte szelki bezpieczeństwa i próbowała także dobudzić resztę załogi, aby byli przygotowani na najgorsze. Nie zdążyli.
Odpłynął to, gdzie morza kres. Odpłynął to do poszarzał świat za ścianą łez. Odpłynął to do Ajlo, do Ajlo, gdzieś chęć.
Dobry wieczór, Anna Rembas. 15 lat temu należący do Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni i jacht Bieszczady zatonął w katastrofie morskiej na Morzu Północnym. Do zderzenia z gazowcem Lady Elena doszło nad ranem 10 września 2000 roku. Z 8-osobowej załogi uratowała się jedna, Małgorzata Kądzielewska, druga oficer. Kilka dni temu w Gdyni upamiętniono tę katastrofę. Wśród uczestników uroczystości byli rodzice jednego z żeglarzy, Pawła Romaniuka, sternika jachtowego. Ale nie tylko oni są dziś bohaterami mojej audycji. Na rozmowę zgodził się kapitan Waldemar Mieczkowski, wtedy, 15 lat temu, szef Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Okazuje się, że tragedia jachtu Bieszczady nie została wyjaśniona do końca. Są pytania, na które nadal nie udzielono odpowiedzi.
Wrak Bieszczad odnaleziono 24 mile na południowy zachód od portu Tyborn na głębokości 34 metrów. Poza drugą oficer nikt nie przeżył zderzenia.
Bo to wszystko dzieje się bardzo szybko na morzu. To nam się tak wydaje. Dlaczego nie można było obudzić załogi? Dlaczego nie mogli wyjść, prawda? Dlaczego nie mogli zareagować szybciej? No nie mogli. To na morzu wygląda zupełnie inaczej. To
tak się wydaje, że statki płyną wolno, tak? Ale mówimy tutaj o zderzeniu kilkumetrowego drewnianego jachtu z olbrzymim gazowcem, który liczył prawie 100 metrów, więc to jest nieporównywalna jakby wielkość i nieporównywalne zdarzenie. Na morzu nie da się zatrzymać czegoś w miejscu. Nie da się szybko obrócić. To wszystko ma swoją inercję, a to był też mały przecież żaglowiec.
Tam jedną z żeglujących była Małgorzata Kądzielewska. To była druga oficer, która razem z kapitanem jachtu, kapitanem jachtowym Lechem Łuczakiem, była na pokładzie w nocy. Nad ranem, bo to tak naprawdę manewry się zaczęły te czwarta, a parę
ale
minut po piątej.
Było parę minut po piątej, więc to
ona zapewne, się uratowała.
Zapewne szarówka, zapewne niedokładnie jeszcze wszystko widać.
Wrzesień.
Tak, z dużego statku nie widać też sygnału dających przez mały statek. My tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzyło, tak? I nigdy pewnie się tego nie dowiemy. To zostaje już na morzu tak naprawdę, ale należy sobie wyobrazić, jak można było pewnie nie wyobrażać sobie, że te statki się nie miną, że to nastąpi zderzenie, a kiedy pewnie już było to nieuniknione, to ten czas się kurczył z każdą sekundą, bo to pewnie już były tylko sekundy, które decydowały o tym, czy zdążymy, czy nie, tak? I to przypadek, kto przeżył, jest tylko i wyłącznie pewnie przypadkiem.
Małgorzata Kądzielewska przeżyła szok. Wiele lat miała problemy z doprowadzeniem siebie do równowagi psychicznej po tym zdarzeniu. Ona nie chciała rozmawiać z dziennikarzami podczas procesów tutaj w Gdyni, podczas rozpraw przed Odwoławczą Izbą Morską. Nie dziwię się. Pan miał okazję z nią rozmawiać?
Nie. nie miałem okazji z nią rozmawiać. Nie wiem, czy byłbym w stanie i nie wiem, czy ona byłaby w stanie i nie jestem tutaj zaskoczony.
I trzeba to uszanować.
Tak, to jest jedyna osoba, która przeżyła. Jedyna, na której można zadać pytania, jedyna, która też nie jest pewnie w stanie na te pytania odpowiedzieć. Poza tym też nie jest w stanie powiedzieć. To jest zawsze to pytanie, które każdemu z nas by się pewnie przed umysł pojawiało. Dlaczego tylko ja? Na to nie ma odpowiedzi. Jak na to nie ma odpowiedzi, to jak można teraz patrzeć, czy powiedzieć, tak, ja przeżyłam, a oni nie. Jestem przekonany, że nikt w tej sytuacji pewnie nie byłby w stanie długo sobie z tą sprawą poradzić.
Elżbieta Romaniuk.
Zygmunt Romaniuk.
Państwa syn to jest Paweł Romaniuk.
Sternik jachtowy. Uważałam, że to jest całkiem bezpieczny rejs.
To był jeden z wielu pewnie.
Jeden z wielu. Paweł chciał zrobić uprawnienia kapitana morskiego, więc to już jest najwyższy stopień uprawnień żeglarskich. I brakowało jemu wypływania iluś tam godzin na morzach pływowych tak zwanych. W związku z czym najbliższe morze pływowe jest Morze Północne, no i dlatego popłynął na ten rejs. Ja nie miałam żadnego przeczucia.
Państwo mieszkaliście?
Międzyrzec Podlaski, na południowym Podlasiu.
Czyli Paweł tutaj tradycji morskich nie miał?
Nie.
Ale szkolił tutaj żeglarzy na jeziorze Charzykowskim. Tam teraz po tym wypadku szefowa Związku Harcerstwa Polskiego tam na jeziorze Charzykowskim zrobiła taki kącik pamięci, bo tam był instruktorem kilkakrotnie, szkolił żeglarzy na stopień żeglarski, pierwsze wtajemniczenie, także tam jego obecność była taka zauważalna tam w tym ośrodku szkoleniowym w Charzykowie.
Byliście na wszystkich postępowaniach tutaj przed Izbą Morską?
Tak, byliśmy na wszystkich tutaj rozprawach. Rozprawy się bardzo w czasie rozciągały, bo to zależne było od składu sędziowskiego, od stawiennictwa świadków.
No, chyba ich 9 było.
No 9 lat się ciągnęły te sprawy. Pierwsza sprawa była odroczona w ogóle ze względów merytorycznych. Źle była przeprowadzona na wniosek nasz, między innymi rodziców. Od nowa zaczęto przeprowadzać.
Kapitana Leny nie przesłuchano nigdy.
Kapitana nie przesłuchano. Wielu członków załogi. Załoga po tym wypadku przy płynięciu do Rotterdamu w całości została rozwiązana, mimo że oficerowie mieli długoletnie kontrakty. Armator Lady Elena rozwiązał z nimi umowę.
Wymienił załogę.
Załoga poszła w świat. Nie było możliwości, że tak powiem, dotarcia do świadków tych zdarzeń.
Orzeczenie Izby Morskiej to jest jedna rzecz, jakby oddzielna zupełnie. To kuriozalne orzeczenie, ponieważ przyznano 70% winy jachtowi, 30% winy statkowi. To jest kuriozalne orzeczenie z kilku przyczyn. Izba Morska nigdy wcześniej nie przyznawała winy statkowi albo jachtowi. Winę przypisuje się ludziom, czyli kapitanowi, oficerowi, zwykle procentowo, że na przykład kapitan jest, nie było wiadomo, skąd jest winy, na przykład 10% winy, ponieważ nadzór nie był prowadzony, na przykład, nie? Natomiast jak można przyznać winę, jak można jacht osądzać albo statek? Przecież to są urządzenia, prawda? To jest tak jakby nałożyć mandat na samochód, a nie na kierowcę. To jest jakieś dla mnie w ogóle chore podejście do tematu, zupełnie. Nie oceniono w ogóle działania kapitanów, oficerów i tak dalej. A żeby jeszcze było śmieszniej, po stwierdzeniu, że dokumenty statku były w porządku, zaczęliśmy to badać. Okazało się, że certyfikat bezpieczeństwa statku został wystawiony dzień przed wyjściem z portu fińskiego, ale został wystawiony w Norwegii. Czyli kuriozalna sprawa i ta też nie została wytłumaczona do końca.
Mieliście dostęp do tych dokumentów?
Tak, tak.
Udostępniono wam?
Tak, tak. Okazało się, że kapitan był tuż po szkole i to był jego pierwszy rejs kapitański. Jednostka pożarna miała ewidentne pierwszeństwo i oczywiście żeglarze z tego najczęściej nie korzystają, ponieważ wiadomo, że trudno jest zatrzymać statek, zmiana kursu i tak dalej, zdecydowanie łatwiej trzymać się z daleka od dużych statków i bezpieczniej. To wiadomo, ale przepis jest przepisem. I to jest tak, no mówię, jeżeli samochód osobowy ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu, a tir go rozjeżdża, to nie można mówić, że winę ma samochód osobowy, bo źle obserwował. No. Może mieć na przykład no, jakiś tam ułamek procentu winy kierowca, że nie spojrzał w lewo, powiedzmy, i tego. Natomiast generalnie jest tak, że ten, kto ma pierwszeństwo, no to nie może być winny w takiej sytuacji.
Czyli ta sprawa nie jest do końca wyjaśniona, pana zdaniem?
Tak? Moim zdaniem nie jest do końca wyjaśniona. Ja mówię tu o faktach, które zaistniały. Można mieć różne domysły, oczywiście. Trudno powiedzieć, bo trzeba by przysłuchać tych ludzi ze statku i wtedy byłoby mniej więcej wiadomo, jak to wyglądało. Mieliśmy wydruk z kursografu ze statku. Na jachcie takich rzeczy nie ma. Pamiętam, że to było 15 lat temu. W tej chwili większość jachtów jest wyposażona w plotery, większość jachtów jest wyposażona w ten system AIS, rozpoznawania statków. Zupełnie jakby inne urządzenia. Wtedy był zwykły GPS, który podawał długość, szerokość geograficzną i to wszystko. Nie było ekranu z ploterem i zresztą nie było to wymagane i nie jest to wymagane ciągle. Natomiast dostępność w tej chwili takich urządzeń jest dużo większa. I dużo, dużo łatwiej jakby, dużo taniej można to kupić, dużo łatwiej można to kupić i tak dalej. To było 15 lat temu, to jest zupełnie olbrzymia przepaść, chodzi o technologię, nawigację i ten. Także mieliśmy wydruk z kursografu statku, ale to jakby niewiele mówiło, bo nie mieliśmy żadnego kursografu jachtu, czyli to, że statek w ostatniej chwili robił jakieś tam manewry, to trudno powiedzieć. Oczywiście zespół z Akademii Morskiej analizował wydruk z kursografu. Według ekspertów z Akademii Morskiej ze statku zauważono jacht, ale wykonano błędny manewr. Statek miał 14 metrów szerokości, czyli tyle, co długość jachtu. I jeżeli mostek jest blisko dziobu, jeżeli oficer stoi na skrzydle mostka i patrzy na dziób, to patrzy pod kątem pewnym, prawda? I sugestia ekspertów z Akademii Morskiej była taka, że źle oceniono ruch jachtu, pod złym kątem. I jacht uciekał, a statek kręcił za jachtem.
Tak jakby go gonił.
Jakby go gonił, tak. A że statek miał prędkość dużo, dużo większą niż jacht, to trudno jakby
uniknąć uderzenia.
No jeśli chodzi o jacht, ja na Bieszczadach żeglowałem wielokrotnie. To nie był jacht łatwy w prowadzeniu, ponieważ na tej wielkości jachtach zwykle są koła sterowe, sterociągi, czyli pewne udogodnienia w sterowaniu. Ten jacht miał proste przełożenie na rumpel, tylko i wyłącznie rumpel. To było bardzo trudne i fizycznie trudny w prowadzeniu był. Wiało tam 5 do 6 wtedy, także to też to jest taki wiatr fajny do żeglowania, ale jachty pływają ładnie przy tego typu wiatrach, ale Bieszczady się ciężko prowadziło dosyć. Także no, statek miał dużo łatwiejsze zadanie jakby. No. Ale mówię, no, jakby, no, możemy tutaj szukać różnych, spekulować na ten temat, co się stało, bo tak naprawdę to Izba nie wyjaśniła. Mnie, jak mówię, bolą tylko te fakty, nie? Że jak został rozjechany, ewidentnie, jak miał pierwszeństwo, został rozjechany, a tu nagle się okazało, że to na jachcie ludzie są winni, a nie na tym. I druga rzecz, ale to jest chyba typowo polskie, że większość środowiska żeglarskiego natychmiast się odezwała. Natychmiast pojawiło mnóstwo ekspertów, którzy twierdzili, że oni to nigdy w nocy nie wyłączają silnika, że oni nigdy nie idą spać w nocy, że oni nigdy dziewczyny by nie posadzili za sterem. I takie, że tak powiem, chrzanienie głupot i zdawałoby się u doświadczonych żeglarzy kapitanów. Było sporo oczywiście głosów popierających i jakby tłumaczących sytuację, ale też sporo było głosów, które od razu... Już od razu wiedzieli, co się stało.
Harcmistrz Rafał Klepacz, Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Smutna jest to uroczystość 15. rocznicy zatonięcia jachtu Bieszczady na wodach Morza Północnego. Akurat tak się złożyło, że trwa w Centrum Wychowania Morskiego spotkanie Rady Naczelnej, więc były na miejscu władze naczelne, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, naczelnik, główna kwatera.
Byli wszyscy obecni?
Tak, wszyscy byli obecni. Z tego, co słyszę takie głosy, to uroczystość była symboliczna i chyba godna. Przemyślenia raczej mamy takie, że szkoląc młodych żeglarzy, przygotowując kapitanów do rejsów czy załogi, ciągle z tyłu głowy mamy to, żeby już taka tragedia nam się więcej nie powtórzyła, żebyśmy drugi raz nie musieli gościć żadnych rodzin z żadnych jachtów zatopionych. Staram się dbać o to, żeby szkolić żeglarzy w ten sposób, że trzeba unikać trudnych sytuacji. Ja wiem, że ich się czasem nie da uniknąć, ale no, celem kapitana, celem oficera powinno być to, żeby maksymalnie bezpiecznie prowadzić statek, a celem armatora powinno być to, żeby on był dobrze wyposażony i żeby nie przytrafiały mu się takie sytuacje jak Bieszczadą. W wyniku katastrofy jachtu Bieszczady zginęli kapitan jachtowy Lech Łuczak, kapitan jachtu. Sternik jachtowy Artur Bogusz, pierwszy oficer. Sternik jachtowy Arkadiusz Jakubiszyn, trzeci oficer. Sternik jachtowy Tomasz Bruś. Sternik jachtowy Paweł Romaniuk. Żeglarz jachtowy Rafał Makowski. Zaginął żeglarz jachtowy Tomasz Malinowski. Ciała Tomasza Malinowskiego nie odnaleziono do dzisiaj.
Odpłynął Tom do Ajlo i ja kiedyś dotrę tam. Odpłynął Tom do Ajlo, do Ajlo, gdzieś wiem daleko stąd.
Wszyscy mieli kilkuletnie doświadczenie, wszyscy odbywali staż na przed egzaminem na stopień jachtowego sternika morskiego. Także wszyscy mieli uprawnienia żeglarskie i wszyscy mieli już doświadczenia morskie za sobą.
Jacht też był sprawny, bo wszelkie certyfikaty, wszelkie zezwolenia miało.
To jest oczywiste. To był jacht klasy Opal. Opal 2 dokładnie. No nie da się wypuścić jachtu niesprawnego. Jacht miał wszystkie dokumenty sprawne, miał wszystkie środki ratunkowe sprawne. Zresztą potwierdziło się w czasie wypadku, kiedy tratwa się otworzyła prawidłowo. W tratwie było wyposażenie, także Małgosia, która uratowała się, była w stanie wystrzelić rakiety czerwone.
Druga oficer.
Tak, druga oficer, zapalić pochodnie i jakby zwrócić uwagę na to, że coś się zdarzyło.
Tam w pobliżu Bieszczad były dwie jednostki. Właśnie najbliżej był kuter rybacki Brian Kent i jeszcze właśnie Lady Elena.
Lady Elena, tankowiec, gazowiec, który...
Z którym nastąpiło zdarzenie.
Rozjechał, mówiąc wprost, rozjechał Bieszczady. Fakty były, że tak powiem, bezlitosne. Statek rozjechał jacht i popłynął sobie dalej. Rybak, który prowadził połowy w tym czasie, czy Brian Kent, wcześniej widział światło jachtu i to zeznał szyper tego kutra. Natomiast w momencie, kiedy zobaczył czerwone rakiety, ruszył na pomoc i to on uratował Małgosię i on nadał sygnał Mayday Relay, informując o tym, że jacht został rozjechany, że być może są jeszcze ludzie w wodzie i że należy pospieszyć na ratunek.
I po 40 minutach dopiero Lady Elena wróciła.
Nawet później. Ja nie pamiętam dokładnie czasów, ale to była rzędu półtorej godziny co najmniej, dlatego że oni odebrali to wzywanie pomocy i to zanotowali w swoim dzienniku radiowym, że odebrali i dopiero po jakimś czasie odezwali się, że są w rejonie poszukiwań i to było chyba, trudno by w tej chwili sobie przypomnieć wszystkie fakty, ale to było około półtorej godziny później, kiedy odezwali się, że są w rejonie poszukiwań i że prowadzą poszukiwania.
To mi się wydaje, że nasza prokuratura podczas wyjazdu naszego tego zaraz po wypadku tam na miejsce, w ogóle nikt nie reprezentował prokuratury, nikt nie przeprowadzał, że tak powiem, żadnych czynności śledczych, nie zainteresowano się szczątkami Bieszczad na naszą interwencję, szczątki Bieszczad, które zostały wyłowione, elementy odzieży, śpiworów, innych rzeczy, które unosiły się na wodzie, na naszą interwencję zostały złożone i zabezpieczone w takim magazynie portowym.
A znaleźliście w ogóle jakieś rzeczy syna?
Nie znaleźliśmy, ale były takie różne elementy załogi i wyposażenia naszego jachtu Bieszczady. Także były nawet niezabezpieczone te elementy, które przecież jako dowód służyły w sprawie, powinni służyć jako rekonstrukcja całego przebiegu tego zdarzenia. To nie zostało zrobione. Nikt z prokuratury nie leciał z nami. Był z nami tylko wicepremier Musiał, który też utrudniał wyjazd, tłumacząc, że nie wziął paszportu. Dopiero po naszych interwencjach, chociaż obiecał wcześniej na konferencji prasowej, że nam pomoże, nie wziął odpowiedniego sztabu ludzi przygotowanego dochodzeniowo w tej sprawie. Po prostu ad hoc towarzyszył nam jako gość, że tak powiem, przyglądał się tym wszystkim sprawozdaniom, jakie składali oficerowie, którzy brali udział w akcji ratowniczej.
A mieliście kontakt jeszcze z tą drugą oficer, Małgorzatą Kądzielewską?
Mieliśmy kontakt, widzieliśmy się, byliśmy osobiście w jej domu w Łodzi zaraz po wypadku, rozmawialiśmy z nią. No ale ona przeżyła taki szok, że nie była w stanie dokładnie określić, powiedzieć, jak to właściwie ten tragiczny wypadek przebiegł.
Mieliśmy dużo znaków zapytania, między innymi dlaczego na wachcie była ona z chłopakiem swoim, uważamy, że powinno się rozdzielić takie wachty.
Z kapitanem?
Nie, kapitan oficjalnie nie był na wachcie, ale ona twierdzi, że został obudzony i że wyszedł na pokład, że był. Ale
kiedy
to
się
nie
działa...
znaczy, że on był na wachcie. On
właśnie,
nie był.
Bo tak się podaje oficjalnie, że ona z kapitanem.
Ona była z Rafałem Makowskim. Także to uważamy...
Czyli wersji jest kilka.
Dlaczego? Nie, to znaczy to na pewno, że ona była z Makowskim. To jest pewne.
To jest pewne.
To jest pewne. No przecież to nikt temu nie...
Wachtę w
tym czasie. Tylko jest kontrowersyjne, czy był kapitan w ogóle na pokładzie, czy nie był. Ona twierdzi, że był i że tak jak gdyby przejął dowództwo, bo jeżeli by się okazało, że nie było kapitana, to znaczy, że ona dowodziła. I ona ponosiła w tym momencie odpowiedzialność, no ale ona twierdzi, że był. No.
Z naszej wiedzy, jaką w tej chwili mamy i podczas tych kolejnych kilkuletnich, że tak powiem, spotkań, jesteśmy pewni, to znaczy to jest udokumentowane, że Makowski wbiegł podczas feralnego uderzenia, wbiegł na dół do kokpitu, zaalarmować załogę, i wybudził naszego syna i jeszcze Brusia i ci tylko zdążyli, nasz syn na skutek tego relacji, jaką zdał nam ratownik, który wyciągał osoby z jachtu, powiedział, że nasz syn zdążył tylko chwycić kamizelkę w rękach i w tej, że tak powiem, pozie zginął. Bruś miał już kamizelkę nałożoną, ale nie zapięto, natomiast Malinowski, który wbiegł budzić, miał całkowicie prawidłowo założoną kamizelkę ratunkową. Trzy ciała zostały w Łodzi, ponieważ Lady Elena uderzyła prawą burtę naszego jachtu drewnianego, który miał około 13 metrów długości. Ta Lady Elena to miała ponad 100 metrów. Miała jeszcze na dziobie taką kulę. Ta kula zerwała, że tak powiem, pokład. Podczas uderzenia zrobiła potężny wyłam w prawej burcie i na skutek ciśnienia wody i tego, że jak Bieszczady posiadał potężny balast na kilu, całość, że tak powiem, w kilku minutach została, poszła na dno, łącznie z załogą, która znajdowała się wewnątrz, czyli z trzema osobami.
Zaczął budzić Rafał Makowski, który był na wachcie z Małgorzatą Kądzielewską.
Pozostałe osoby pod pokładem, tak?
Pozostałe osoby spały pod pokładem. I on, jak pobiegł budzić, to zginął z nim.
Czyli trzy osoby w jachcie poszły na dno.
Zostały wyłowione przez jednostki ratownicze duńskie. To byli ochotnicy, bo tam bardzo ciężkie były warunki pogodowe i wybrano ochotników, którzy wyjęli po prostu ciała z głębokości około 32 metrów. W ciężkich warunkach, że tak powiem, narażając swoje życie i zdrowie na prośbę przedstawicieli naszego rządu.
Jeżeli rybak, który miał oświetlony pokład cały, ponieważ wybierał sieci, czyli miał ograniczoną widzialność z racji tego swojego oświetlenia przede wszystkim, widział światła jachtu i widział jacht na radarze. A był sam na mostku i zajmował się pracą w tym czasie, czyli oprócz pracy jeszcze zaobserwował tego typu rzeczy.
Mówimy o tym z...
O tym Brian Kencie.
Brian Kencie.
Tak, o tym Brian Kencie. To dlaczego, jak twierdzą, twierdził pełnomocnik armatora statku Lady Elena, na pokładzie był oficer i dwóch kadetów, pracowały dwa radary, nie widzieli ani świateł jachtu, ani nie widzieli statku jachtu na radarze. To może świadczyć o bardzo wielu rzeczach. Po pierwsze, o braku w ogóle obserwacji wzrokowej. Po drugie, o tym, że radary były źle skalibrowane, źle ustawione, ponieważ na radarze należy pracować. To nie jest tak, że odpala się tak telewizor i to samo działa. To trzeba go ustawić, wszelkie filtry, wzmocnienia i dopiero wtedy można obserwować na różnych zakresach. To jest ciągła praca na radarze. To nie jest tak, że to się odpala i już. To świadczy o tym, że to może świadczyć o tym, że tam obserwacji nie było. Dla mnie zdziwiające było jeszcze to w rozprawie Izby Morskiej, że postawiono wiele zarzutów w stosunku do załogi jachtu Bieszczady i do wyposażenia jachtu. Zarzuty zostały oczywiście natychmiast zbite, ponieważ i doświadczenie kapitana, i kompetencje załogi, i wszelkie dokumenty, i zeznania inspektorów Urzędu Morskiego, którzy wystawiali dokumenty na ten jacht, a wystawiając dokumenty musieli sprawdzić konkretnie wyposażenie, oświetlenie, akumulatory i tak dalej, świadczyły o tym, że jacht był w pełni sprawny. Oczywiście, światła jachtu są na poziomie mniej więcej 1 metra nad wodą. Często są zasłonięte żaglami. Jacht płynął pod żaglami wtedy. Także może się zdarzyć, że to światło jest słabo widoczne. Dużo słabiej niż światła statku dużego płynącego na silniku. Natomiast no, nie są niewidoczne. Spędziłem prawie 40 lat na morzu, pływając i na małych jachtach, i na żaglowcach. Z żaglowca oczywiście trochę więcej widać, z małego jachtu widać trochę mniej. Widziałem i z żaglowca światła małych jachtów i jakoś udało mi się to zwykle omijać. I tak jak mówię, ja odniosłem takie wrażenie, że no w momencie, kiedy na skrzyżowaniu jedzie samochód osobowy i olbrzymi tir, samochód osobowy ma pierwszeństwo, tir go rozjeżdża, jedzie sobie dalej. Po godzinie mniej więcej okazuje się, że ktoś z tego samochodu przeżył, bo słyszy to przez CB radio na przykład, i wraca i mówi, że okej, to prawdopodobnie ja. I nagle się okazuje tak, że zaczyna się sprawdzać, czy w samochodzie osobowym kierowca był trzeźwy, czy miał prawo jazdy, jak długo miał to prawo jazdy, czy nie był zmęczony tego dnia akurat, czy samochód miał ważne badania, a jak miał ważne badania, to czy przypadkiem coś się w międzyczasie nie stało, czy miał dobrze napompowane koła, czy miał opony bieżnikowane tak jak trzeba, czy światła się paliły. Natomiast jeśli chodzi o tira, zakłada się, że skoro to tam był zawodowy kierowca, wszystko jest w porządku i już. I tak to wyglądało w Izbie Morskiej. Prasa zrobiła dużo złego. Telewizja, no w telewizji już drugiego dnia też pokazano rysunki, już pokazano strzałki, w którą stronę płynął jacht, w którą stronę płynął statek i tak dalej. Czy już jakiś domorosły ekspert namalował takie rzeczy, nie mając żadnego pojęcia, nie mając jeszcze ani wydruków żadnych, ani zeznań, ani no, totalna bzdura.
Po stwierdzeniu, iż skuter i gazowiec robią zwroty w lewo w celu oddalenia się od trawlera, SY Bieszczady wrócił na poprzedni kurs i w trakcie zwrotu stracił prędkość. Lady Elena po wyminięciu się z Brianem Kent około godziny 5.26 wróciła na kurs 216 stopni i poszła bezpośrednio na manewrujący jacht. O godzinie 5.20 wykonała zdecydowany zwrot w prawo i około godziny 5.25 uderzyła w Bieszczady. Jacht został rozbity od strony prawej burty gruszką dziobową statku. Zatonął natychmiast. Z tonącego jachtu na skutek działania zwalniaka hydrostatycznego na głębokości 4 metrów odpięła się tratwa ratunkowa, która po napełnieniu się powietrzem wypłynęła na powierzchnię morza. Do tej tratwy dostała się druga oficer, Małgorzata Kądzielewska, i za pomocą czerwonych rakiet wezwała pomoc.
Myślę, że to jest porównywalna katastrofa do jachtu Janosik. W latach 70. zaginął jacht polski z 6- albo 7-osobową załogą i odnaleziono tylko koło ratunkowe jedno.
A z Bieszczad odnaleziono też fragmenty jachtu?
Tak, z Bieszczad wyłowiono fragmenty jachtu, te fragmenty są złożone w Muzeum Morskim w Gdańsku. Zresztą wtedy też rodzice byli w Danii na miejscu, był mój zastępca, też pojechał, poleciał z rodzicami do Danii, także no tam dość taka akcja była zakrojona na szeroką skalę. Mówiąc szczerze, ja po tym wypadku, prowadząc rejsy, przez przynajmniej rok nie byłem w stanie zasnąć w nocy, także to jakby zupełnie jakby inne, inaczej człowiek działa. To było irracjonalne oczywiście, ale tak to wyglądało. No, przede wszystkim i poczucie odpowiedzialności, i to, że to trwało długo, to wszystko, bo zaczęło się od tego, że w pierwszym tygodniu po tragedii ja się spotykałem z rodzicami tylko po to, żeby opowiedzieć, jak wyglądał jacht, jak mogło dojść do tragedii, jak był system wacht ustawiony i tak dalej, i tak dalej. Ja wychodziłem z tego po prostu wyczerpany fizycznie i psychicznie. To nie było proste wszystko i tak jak mówię, to nadal nie jest proste. Nadal te wspomnienia są takie bardzo bolesne i bardzo, bardzo trudne. Nie? To się nie skończyło, tak. To się nie skończyło i przypuszczam, się nie skończy.
Jedyne, co możemy zrobić, to pamiętać. Pamiętać o ludziach takich jak my, takich jak nasi dzisiejsi wychowankowie, którzy realizując swoją pasję, swoje marzenia, odeszli na wieczną wartę. Pamiętać to obowiązek, ale i zaszczyt każdego z nas. Czuwaj.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeć.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Dlaczego 15 lat temu mały, drewniany jacht Bieszczady został rozjechany przez 100-metrowy gazowiec? Dlaczego nie przesłuchano kapitana i załogi tamtego statku? Dlaczego potem wymieniono całą załogę Lady Elena? Mam nadzieję, że kiedyś uda się odpowiedzieć na te pytania. Tymczasem dobranoc, mówi Anna Rembas i realizator audycji Stefan Kotluk.
Gdzie jesteś hen daleko stąd, co zrobić mam?